Szósty rozdział Księgi Jozuego, pierwszych 6 wersetów. Jerycho zaś było zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Nikt nie mógł ani wyjść, ani wejść. Wtedy Pan rzekł do Jozuego: oto oddaję w Twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. Obejdziecie miasto wokoło, wy wszyscy wojownicy, okrążając je jeden raz. Tak będziesz robił przez 6 dni. 7 kapłanów nieść będzie przed skrzynią 7 trąb z baranich rogów. W 7 dniu zaś obejdziecie miasto 7 razy, a kapłani będą trąbić na baranich rogach. A gdy będą przeciągle trąbić na baranich rogach i wy usłyszycie głos trąb, niech cały lud wzniesie głośny okrzyk bojowy. Wtedy mur miasta rozpadnie się w miejscu, a lud wkroczy do niego, każdy prosto przed siebie. Wtedy Jozue, syn Nuna, przywołał kapłanów i rzekł do nich: podnieście skrzynię przymierza, a 7 kapłanów niech podniesie 7 trąb z baranich rogów przed skrzynią Pana. Bracia i siostry, Jozue miał poprowadzić naród dalej po śmierci Mojżesza. I to nie poprowadzić go byle jak, ale w zwycięskim boju, w zdobywaniu Kanaanu, w przejmowaniu tej ziemi, która była im obiecana. A to nie było takie proste. Bóg wymagał od Jozuego wiary, stanowczości, konsekwencji. Ale Jozue miał tę świadomość, że grożą też zewnętrzne trudności, że przecież część ludzi, część, a więc 2,5 pokolenia otrzymało już swoją ziemię i pozostali przed Jordanem. Oni już nie przekraczali Jordanu. Wiedział, że ci ludzie, mając już swoje dziedzictwo, mogą powiedzieć: to nam wystarczy, z tego jesteśmy zadowoleni. Otrzymaliśmy już to, czego oczekiwaliśmy. Mamy swoje dziedzictwo, a więc mógł sądzić, że ci ludzie będą tkwić w tym, co tradycyjne, stare, ale Boże. Miał tę świadomość, iż Bóg powiedział do niego, że poprowadzi ich w nowy, dotychczas im nieznany sposób. A więc nowe sposoby działania, prowadzenia, które Bóg objawiał przez przywództwo Jozuego, niekoniecznie musiały spotkać się z aprobatą. I tę świadomość Jozue miał. Trzeba jednak powiedzieć, że te wszystkie dotychczasowe sposoby prowadzenia, to, co było jak gdyby stare lub było tradycją, bo utworzyła się ona przez 40 lat podróżowania przez pustynię, wcale nie było złe. To było również od Boga, więc było to Boże działanie. Ale życie nas uczy, że bez względu na to, czy będą to stare sposoby działania, czy nowe, ludzie je zawsze łamali. Ludzie bardzo często tych spraw nie przestrzegali. Bez względu na to, czy były to nowe, czy stare sposoby działania, które Bóg oferował ludowi. Bóg uczył naród izraelski, iż mogą poznawać Jego jako Boga Wszechmogącego. Mogli wiedzieć, iż poznają Go jako swego Pana. Bóg im powiedział: tą drogą nigdy przedtem nie przechodziliście. Nigdy w taki sposób was nie prowadziłem. Będę w absolutnie nowy sposób działał między wami. I oni poznawali swego Boga, ucząc się ufania Jemu, Uczyli się, że muszą zaufać Bogu, a nie samym sobie. Nie mogli ufać swym metodom, sposobom swego działania, ale musieli zaufać wszechmogącemu Bogu. Zdobywając ziemię, przejmując ją w posiadanie, uczyli się, jak duchowo wzrastać. Mieli nowe wizje, nowe plany. Tak rodziła się potęga narodu izraelskiego. Ludu, który był narodem kiedyś koczowniczym, wyszedł. Zaczęło się wszystko od człowieka, który usłuchał Boga. I oto dotarł za Jordan wielki naród. Ten naród przed przekroczeniem Jordanu zgodził się na to, by znosić radości i smutki zdobywania tej ziemi. A więc zgodzili się na wszystkie wynikające z tego trudności i nie przyglądali się na wady i zalety Jozuego, ale powiedzieli, że oni będą ufać Bogu. To, co przeczytałem w 6 rozdziale, jest kolejną relacją ze zdobywania ziemi, z przejmowania nowego skrawka ziemi na własność. A więc kolejny etap brania dziedzictwa w posiadanie. I chciałbym w tym znaleźć wskazówkę dla nas. A więc byśmy się zastanowili, co jest przed nami, a co już mamy za sobą. Pierwszych 5 rozdziałów tej księgi mówi o duchowym przygotowaniu narodu izraelskiego do zdobycia ziemi obiecanej. A więc nie było to militarne przygotowanie tego narodu do podboju za sprawą oręża wojskowego. Ale w 5 tych rozdziałach możecie czytać, jak Bóg przygotowywał ten naród do duchowego podboju tej ziemi. I bracia i siostry, przejście narodu izraelskiego przez Jordan było aktem inwazji na nową ziemię. To było równoznaczne z wypowiedzeniem wojny Kanaanowi. I zauważmy, jak zachowali się mieszkańcy tej ziemi. Jak zachowali się mieszkańcy Jerycha. Czytamy, że Jerycho było z zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Ale czy mieszkańcy tego miasta, mieszkańcy Kanaanu, czy czuli się bezpiecznie, gdy usłyszeli, że naród izraelski przeszedł Jordan? A przecież nie byli to żadni wyćwiczeni wojownicy. Naprawdę potęgę militarną naród izraelski, państwo Izrael, gdy powstało, miało dopiero za czasów Salomona. A to były zręby dopiero tego narodu. Jeszcze nie mieli swej państwowości. Nie byli to żadni żołnierze, byli to koczownicy. A przeczytajmy, co ludzie odczuli, gdy oni wkroczyli do ziemi Kanaan, gdy przekroczyli Jordan. 5 rozdział i wiersz 1. Gdy tedy usłyszeli wszyscy królowie amorejscy, mieszkający po tamtej stronie Jordanu na zachodzie i wszyscy królowie kananejscy nad morzem, że Pan wysuszył wody Jordanu przed synami izraelskimi, aż się przeprawili, zwątpiło ich serce i nie mieli już odwagi wobec synów izraelskich. Co przeraziło tych mieszkańców Kanaanu, że ich serce zwątpiło? Czym naród izraelski przestraszył mieszkańców Kanaanu i tych, którzy byli zamknięci w mieście Jerycho, obwarowani potężnym murem i potężnymi bramami? A jednak ich serce zwątlało. Jednak nie mieli odwagi przeciwstawiać się temu narodowi, bo ich potęga nie była w ich sile militarnej. Oni wkroczyli do ziemi przygotowani duchowo. Oni nie musieli myśleć o swej przewadze i przygotowaniach, aby rozpocząć walkę, ale spokojnie wykorzystywali czas, który im dał Bóg. Czas pracował na korzyść narodu izraelskiego. Gdy przeszli przez Jordan, czytamy, że się zatrzymali w pewnym miejscu. Nazwali to miejsce Gilgal. I tam czytamy, że Bóg zdjął hańbę egipską z tego narodu. Egipcjanie wyśmiewali się z narodu izraelskiego i mówili o to, Bóg wyprowadził ich na pustynię, aby wszyscy wyginęli, aby ich tam zniszczyć. Śmiano się z nich, wyśmiewano się z nich i nie traktowano ich poważnie. Nie traktowano poważnie ich Boga. I Bóg tam w tym miejscu, które nazwano Gilgal, dokonał obrzezania całego pokolenia, które wyrosło na pustyni, które się urodziło. Tam po raz pierwszy spożywali paschę w miejscu Gilgal. Jaki to ma związek, moglibyście się zapytać. Bracia i siostry, ma to ogromny związek. Tu jesteśmy, a więc jestem zainteresowany tym, co to słowo ma przede wszystkim do powiedzenia nam tu zgromadzonym. Oto przez ostatnie lata, bracia i siostry, mogliśmy być przygotowywani duchowo przez Boga do duchowej inwazji. Ja widzę ludzi, którzy zdecydowali się poddać temu przygotowaniu. Ich serce było takie, jak serce Kaleba i serce Hoszei, to imię Jozuego. Bóg tych dwóch ludzi razem z innymi 10 wysłał przez Mojżesza, by sprawdzili, jaka jest ziemia w Kanaanie. A oni wrócili i 10 z nich buntowało się, powiedzieli, nie, nie mamy co zdobywać tej ziemi. Ale Kaleb i Jozue powiedzieli, ta ziemia jest do zdobycia. Ja widzę ludzi, którzy w tym zborze przygotowali się i podtrzymywali serca innych ludzi, powiadali, to jest do zdobycia, to jest do osiągnięcia. Poddali się temu duchowemu przygotowaniu. I nastał czas duchowej inwazji. Kto nie chciał się poddać tej duchowej obróbce, musiał ustąpić. Kto się spóźnił, myślę, że będzie już zasilał tylko tyły. A nowi ludzie go wyprzedzą. I będą znacznie skuteczniejsi w swym działaniu, bo są gotowi poddać się nadal duchowej obróbce. Znajdź swoje miejsce w zborze. Znaleźli dla siebie duchową pracę, duchową służbę. Znaleźli swoje miejsce w tym zborze. I znaleźli swą wielką szansę. Ale kto się spóźni, to myślę, że będzie mu bardzo ciężko doganiać teraz. Do duchowej inwazji. I tam zaczniemy zdobywać naszą duchową ziemię. Naszą ziemię obiecaną. I nadszedł czas zdobycia Jerycha. Nadszedł czas, by ten Kościół zadokumentował, jak bardzo jest związany z Bogiem Ojcem, aby zdobywać ludzi dla Chrystusa. Nie dla idei zielonoświątkowych, ale z jaką skutecznością chcemy to robić dla chwały Pana. Bracia i siostry, miejmy szeroko otwarte oczy i uszy. Odczytujmy znaki czasów, w jakich żyjemy. I dlatego mieszkańcy Kanaanu, bracia i siostry, nie byli przerażeni, że będą ich miasta zdobywane, ale byli przerażeni mocą i siłą duchową tego narodu. Byli w zdumienie wprawieni ich potęgą duchową. I to jest kolejne pytanie dla nas. Jak jesteście duchowo przygotowani? Czy wykorzystaliście swój czas, który wam dał Bóg, aby się duchowo przygotować do służby Panu? Czy wasze świadectwo będzie mocne duchowo? Czy wasze świadectwo objawia żywego Boga? Czy ono będzie budzić respekt przed innymi ludźmi? Czy może tylko uśmiech i politowanie? Czego ludzie będą się obawiać, gdy się z wami spotkają? Czy będą się bali tego, że wy, świadcząc o Chrystusie, zmuszacie ich do myślenia, zmuszacie ich do podjęcia decyzji. Albo Chrystus, albo życie bez Niego. Że będą musieli przez wasze świadectwo mieć niespokojne noce, aż nie opowiedzą się zdecydowanie, komu chcą służyć? Czy będą się może tylko obawiać tego, że troszkę pokłamiecie, troszkę pokręcicie, że jesteście zachłanni, zaborczy, lubicie rzeczy materialne, że jesteście nierzetelni, niesolidni, byle jakość wami zawładnęła i wszystkie inne grzechy, których tu nie wymieniam. Czego się ludzie będą obawiać? Tych waszych grzechów czy waszej duchowej mocy? Pytanie nie jest błahe, bo ziemi Kanaan nie zdobywa się żyjąc w grzechu. Ziemi Kanaan nie zdobywa się żyjąc w grzechu. I naród izraelski się o tym przekonał. Tylko głębokie duchowe przygotowanie, podporządkowanie Bogu, nawet wtedy, jeśli sądzisz, że już to trwa zbyt długo, to przygotowanie, nie cierpliwisz się. A Bóg powiedział: poświęćcie się, bo jutro Pan dokona cudu. I nie może Bóg niczego więcej uczynić, jeśli nasze życie nie jest poświęcone i nie jest oddane Jemu. Pierwsze dwa wiersze tego rozdziału mają ścisły związek z tym, co Jozue powiedział w 5 rozdziale, a w wierszu 14 pod koniec. Gdy ukazał mu się hetman wojska pańskiego, wtedy Jozue powiedział: co rozkaże mój Pan słudze swemu? Jozue był gotów wykonywać rozkazy, które Pan mu mówi. A te dwa wersety mają ścisły związek z tym, czy Jozue zdawał sobie sprawę z tego, co mówi. Czy my, bracia i siostry, jesteśmy zawsze odpowiedzialni za to, co mówimy? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, co mówimy, co wypowiadamy? Jozue powiedział: co rozkaże Pan słudze swemu? A Pan chciał mu rozkazać: zdobędziesz Jerycho. Czy Jozue był gotów to Jerycho zdobyć? Wiemy, że tak. Ale czy my jesteśmy zawsze gotowi zgodzić się z tym słowem, co rozkaże Pan, będę czynić? A teraz Bóg go postawił przed frontem tych murów i powiedział tak: popatrz, Jozue, oto masz mury potężne, bramy potężne, a ja ci każę to miasto zdobyć. Czy wierzysz w to, że to miasto zdobędziesz? Jozue mógł powiedzieć: Panie, wytrawne armie potrzebują tygodni, czasami miesięcy i lat, aby takie miasto zdobyć. Nie pomogą tu żadne maszyny oblężnicze i tarany. Być może, że tak długo będziemy zdobywać to miasto, aż ci ludzie wszyscy wymrą w tym mieście z głodu. A Bóg mu powiedział: nie. Tylko 7 dni i zdobędziesz to miasto. Nie będziesz potrzebował tygodni i nie 7 dni na walkę. Nie będziesz się z nikim bił, nie będziesz z nikim walczył, nie będziesz się z nikim szarpał. Przejdziesz tylko wokół tego miasta 13 razy. Szczęśliwa 13. Przejdziecie wokół tego miasta. Było rzeczą normalną organizować pochody zwycięstwa, gdy się zdobyło miasto. Ale zobaczmy, jaka tu jest nienormalność, nieprawidłowość. Jeszcze miasto nie zdobyte, oni już pochód tryumfalny przygotowali i krążą wokół miasta jako zwycięzcy. Wielu ludzi powiada: jak to jest? Najpierw dziękować i cieszyć się, zanim coś zostało wysłuchane, zanim coś się stało? To jest nienormalne. Zdobądźcie, zyskajcie, zwyciężmy, a wtedy się cieszmy. Ale chrześcijanie to jacyś dziwni ludzie, oni na odwrót to robią często. Najpierw się cieszą, że Bóg słyszał ich modlitwy. Jeszcze nie widzą, a już się cieszą. Na tym polega wiara, że my sięgamy po to, czego jeszcze oko nie widzi, czego ucho jeszcze nie słyszy. Dla ciała, dla oka, dla rozumu są to rzeczy absurdalne. Czasami bywają nawet śmiesznością, a nawet pychą i zarozumiałością. Jak to? My mamy to uczynić? Dziękować i świętować, kiedy jeszcze zwycięstwo daleko w polu? Ale to jest Boża zasada dla życia chrześcijan. Raduj się i ciesz się przed Panem, a zwycięstwo przychodzi. To jest dowód Twojej wiary. Jak już mury będą leżały, to ja nie potrzebuję żadnej wiary. Po prostu mam tam wejść. Wiara to jest coś, czego jeszcze nie widzę, ale już w to wierzę. Nie dość, że świętowali chodząc wokół tego muru, to jeszcze jak to robili? Dziwna procesja chodziła każdego dnia, raz obeszli mury miasta, wszyscy mieli milczeć, tylko miały grać trąby. I tak to powtarzało się przez 6 dni, aż 7 dnia kilka razy więcej obeszli to miasto. Po obydwu stronach muru byli ludzie. Po jednej stronie muru ludzie mieli zakaz mówienia, mieli milczeć. Cel był prosty. Jeśli będą z sobą cały czas gadać, tak mówiąc nieładnie, gdy idą wokół miasta, to będą się wzajemnie zatruwać. Bo gdyby ci ludzie mogli mówić, to pewnego dnia ktoś mógłby do drugiego powiedzieć tak. Czy to nie jest głupie, żebyśmy tak chodzili dookoła tego muru? Czy Bóg nie jest wszechmogący? Jak chce, żeby to się stało w nadprzyrodzony sposób, to niech Bóg to uczyni. Obeszliśmy raz to miasto, czy to nie wystarczy? Czy to nie jest wystarczające? Po co tyle razy? Obeszliśmy raz, a teraz niech Bóg coś uczyni. Myśmy udowodnili, że jesteśmy w stanie obejść to miasto i że jesteśmy w stanie milczeć nawet. Jeden do drugiego powiada, zobacz, patrzą na nas z góry, wyglądamy jak idioci. Drepczemy, drepczemy, bez skutku. Wyjdziemy, pochodzimy i wracamy. Następnego dnia to samo. A oni z góry w milczeniu patrzą na nas. Tak, to dreptanie miało swój cel, to milczenie miało swój cel. Bóg uchronił ich od nieprzemyślanych decyzji, bo 6 dnia po 12 okrążeniu jeden z drugim mądrala mógł powiedzieć, no dziś już odchodzę, dosyć, starczy, 6 dni wygłupiałem się, idę już do domu. Powiedziałby to, drugi powiedział, no pewno masz rację, idziemy razem. Trzeci powiedział, idziemy, tam mamy w domu ciepłe, na przykład, no cóż, pantofle, siądziemy przy piecu, siądziemy w fotelu bujanym i troszkę sobie posiedzimy. Niech inni dalej zrobią to, co chcą, albo już niech Pan Bóg resztę wykona. Kaznodzieja Salomona powiada, jest czas milczenia i czas mówienia. To był czas milczenia. Jest czas milczenia, rozmyślenia i modlitwy, a to jest złotem. Ta zasada się tym razem sprawdziła. Jest to czas, który jest złotem. Po drugiej stronie tego muru też milczano. Ludzie z przerażeniem patrzyli na dół, jak Izraelici obchodzą ich miasto. To było milczenie z powodu trwogi. Byli przerażeni. Może sobie myśleli tak. Dobrze. Może im się znudzi to chodzenie i któregoś dnia odejdą. Może już czas, aby oni przestali chodzić. Znudzi im się. Po 2-3 dniach nic się nie dzieje. Cóż, będziemy więcej martwić się. Czekajmy. Ale czekali w milczeniu. Wiedzieli, że to nie jest zwykłe chodzenie. Ma to jakiś związek ze zdobyciem ich miasta. I tylko jedna kobieta wiedziała, co temu miastu grozi. A była to Rahab. Ona zwołała całą swoją rodzinę do domu i przygotowała się na to zniszczenie, które miało przyjść. Przygotowała się też na to, że jej obiecano, że będzie wybawioną. Ona wierzyła w to. Inni w tym mieście nie wierzyli. Możemy się zapytać, dlaczego aż 7 dni Bóg dał czas na obchodzenie tego miasta, by to miasto przez 7 dni miało czas przemyśleć, by gdy jeszcze się nie zakończyło 13 okrążenie, otworzyli bramy i powiedzieli, my wiemy, że wam Bóg to daje, bierzcie to miasto i mury by nie musiały być rozwalone, to miasto nie musiałoby być zniszczone. Ja myślę, że Bóg nie wyniszczyłby tych ludzi i nie zginąłby nikt. A tak w tym mieście, ponieważ nie wierzyli, zginęli wszyscy, oprócz Rahab i jej rodziny. A potem ona stała się protoplastką rodu Dawida. Jest w rodowodzie Jezusa Chrystusa. Bo ona uwierzyła. Drodzy przyjaciele, czy poczyniliście przygotowania odnośnie waszego życia? Czy lekceważysz Słowo Boże i tych, którzy ci świadczą o Bożej miłości? Może ich uważasz za nieszkodliwych maniaków. Ciągle ci mówią o Chrystusie, że masz się nawrócić. Ach, tacy nieszkodliwi maniacy. Ale Rahab wiedziała, czym grozi nieuwierzenie temu, o czym ona wiedziała. A więc Bóg dał i tobie czas, byś zweryfikował swoje życie. Bóg daje szansę każdemu człowiekowi. I Bóg nie był niemiłosierny, niszcząc miasto Jerycho. dał im 7 dni, mogli to przemyśleć, nie skorzystali. Minęło 6 dni chodzenia w koło i nic się nie stało. Mijał 7 dzień, wstali wcześnie raniutko, żeby zdążyć 7 razy obejść to miasto. I gdy już się kończyło 13 okrążenie, dalej nic się nie działo. Mury się nie zarysowały, nie było widać nawet jednego pęknięcia. Ale po 13 okrążeniu wszystko się zmieniło. Wszystko runęło. Wtedy, gdy zatrzymali się, wydali jeden wielki okrzyk i mury runęły. Ten okrzyk nie był rezultatem jednej chwili. Oni się do tego okrzyku przygotowywali przez wiele lat. Wiele lat było potrzebnych, aby oni mogli taki zwycięski okrzyk wydać, by te mury runęły. Ale wszystko się zmieniło. Wielu ludzi myśli sobie tak, ach, ja mam jeszcze czas, jeszcze się wiele może zmienić, ja jeszcze zdążę, moje życie jeszcze zdążę uporządkować, przecież nie jestem jeszcze taki zły, jeszcze przecież nikogo nie zabiłem, nie okradłem, jestem sprawiedliwy. Przyszło 13 okrążenie i wszystko się zmieniło. Chcielibyśmy o tym pamiętać. Nie był to też typowy marsz zwycięstwa. Tego marszu nie prowadził Jozue, ale na samym początku szła Arka Przymierza, a to był symbol i znak obecności Boga. I nieśli ją kapłani, i oni szli na początku. A więc na początku ich działania był Bóg. I tylko takie działanie ma szansę powodzenia, gdy Bóg nie jest wyprzedzany. To jest dla nas wskazówka. Tylko takie działanie ma szansę, gdy w naszym życiu, w naszym działaniu na pierwszym miejscu jest Bóg. Nie żaden przywódca, nie żaden człowiek, ale Bóg. A za Nim idzie przywódca. Idą kapłani. Oni mają ogromną odpowiedzialność za prowadzenie. I oto jak z tej historii rysuje się plan czy przesłanki. Po pierwsze, chcielibyśmy o tym pamiętać, że Bóg na pierwszym miejscu w każdej sytuacji, każdej okoliczności. Bez Jego autorytetu, Jego kierownictwa nie ma powodzenia w naszym życiu. To pierwsza ważna uwaga. Bez autorytetu przywództwa nie ma działania, nie ma sukcesu. Wtedy mamy niezależność od ludzi i od Boga. I obserwuję takie zjawisko. Wielu ludzi chce być niezależnych. Nie chcą być zależni od pastora, nie chcą być zależni od jakiegoś kościoła, chcą być zależni, ale nie wiedzą od kogo. Nie chcą być od nikogo zależni, a ja twierdzę, że i od Boga są niezależni. Jeśli nie uznają autorytetów na ziemi, nie uznają autorytetu Boga. Nie oszukujmy się. Takie społeczności wcześniej czy później rozpadają się albo są skrajnie fanatyczne. Znajdują to, czego nie ma w Biblii. Autorytet przywództwa jest potrzebny. Po trzecie, bracia i siostry, rozpoczynamy duchową okupację diabelskiego terytorium. Wszystko to, co grzeszne, ma być uświęcone. To jest hasło dla nas. Po piąte, zdobywajmy nasze dziedzictwo razem, a nie indywidualnie. Ten zbór to Twoja ziemia. Tak jak powiedział Bóg do Jozuego, gdzie będzie stopa nogi waszej deptać, ta ziemia będzie wasza. Oto przed nami, bracia i siostry, ja wierzę, są miasta do zdobycia. Nazwałem te miasta miastami darów Ducha Świętego. Wierzę, że jest to czas, w którym będziemy w sposób praktyczny je realizować w naszym zborze. A więc te miasta darów będą zdobyte. Życzę sobie, byście bracia i siostry postawili sobie wysokie wymagania. Nam ustawialiście, stawiajcie sobie. I to wysoko stawiajmy poprzeczkę. A później niech próbujcie przeskoczyć tej poprzeczki o zapałce. Do tego jest potrzebna tyczka.
Jak weźmiecie zapałkę, to pod tyczką się znajdziecie. Bądźcie zatem cierpliwi, wierni, mocni. Niech wasze życie duchowe budzi respekt. Nie bądźcie meduzami, ale bądźcie Bożymi mężami, niewiastami, przed którymi moce ciemności będą drżały, znając waszą wiarę. Tak, jak kiedyś moce ciemności powiedziały: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni. Obyście tego nie usłyszeli, nie mając duchowego autorytetu przed tymi mocami. Niech one drżą przed wami, mówiąc: wiemy, kim jest Jan, kim jest Maria, że to jest dziecko Boże mające moc, i moce ciemności drżały. A więc Bóg, ludzie i zdyscyplinowana służba to łańcuch, który jest zapowiedzią zdobycia Jerycha. Duchowa inwazja na nieduchowe życie. Wypowiedzmy wojnę temu, co nieduchowe. Niech nam Pan w tym pomoże, a równocześnie bądźmy Mu wdzięczni. Duchowa inwazja na nieduchowe życie.
Amen.